jak to pięknie dzisiaj zabrzmiało, robaczku, nie? Czasami lubimy takie zdrobnienia, robaczku, słoneczko. Wczorajsza historia, którą wam opowiadałem na początku o tej głuchocie, to jest bardziej głuchy, mąż czy żona, przypomniała mi się wtedy taka historia związana z obecnym tutaj ojcem Augustynem w Ukrainie, tak? Może pamięta, może nie. Jak coś źle powiem, to mnie poprawi. Byłem wtedy diakonem, pojechaliśmy na takie wspólne wakacje. To był rok 2008, 2009, gdzieś w tym czasie. Ja jestem młody, nie łudźcie się, 41 lat dopiero. I wtedy ksiądz Augustyn zaproponował, żebyśmy pojechali wspólnie do chorych. I jedno z takich spotkań z osobami chorymi utkwiło mi bardzo mocno w sercu. To było spotkanie, kiedy pamiętam, przechodziliśmy przez jakieś tory, nie wiem, daleko i doszliśmy do takiego drewnianego domu, którego świetność już dawno przeminęła, ale musiał być piękny, drewniany, duży dom, w którym mieszkała kobieta, ojcze, jeśli się nie mylę, to i głucha, i ślepa. Prawda? W każdym bądź razie mieszkała z synem, który był obłąkany, prawda? Czy tam pijak, już nie pamiętam. W każdym razie tak bardzo mnie wzruszyło to, że dopiero jak ojciec Augustyn wszedł do tej kobiety i ją dotknął, to ona dopiero wtedy się zorientowała, że ktoś do niej przyszedł. No i oczywiście od razu zrozumiała, że to przed ksiądzem Najświętszym Sakramentem. Wyobraźcie sobie, minęło bardzo wiele lat. Ja to do dzisiaj pamiętam, dlatego że dla tej osoby bardzo mało było takich spotkań, a w sposób szczególny, tak szczególnego spotkania, jakim było przyjście właśnie księdza, który gdzieś tam przez krzaki, tory, nie wiadomo co, musiał tam dojść, żeby ją spotkać. I pamiętam tylko, że ksiądz Augustyn mówi tylko cicho, cicho, bo jak ten syn przyjdzie, to będzie nam tu wariował, nie? No i to było tak niesamowite, bo ta kobieta nie była w stanie ani usłyszeć, ani zobaczyć. A jednak, jeśli też dobrze pamiętam, to zdaje się, że pojawiły się również łzy na jej policzkach z tego powodu, że myśmy tam przyszli. Nawet nie była w stanie zrozumieć, że jest nas tam więcej. Ja już nie pamiętam, czy byłem sam, czy jeszcze ktoś był ze mną. Myśmy wtedy byli w Ukrainie w trójkę czy w czwórkę jako diakoni. To było niesamowite spotkanie właśnie z Jezusem w drugim człowieku, dla mnie osobiście. I drugie takie doświadczenie mocne i silne dla mnie, ale które tak naprawdę odkryłem dopiero po wielu latach od tego wydarzenia, to był moment śmierci mojego ojca. W 2012 roku, czyli rok po moim przybyciu do Bułgarii, mój ojciec przyjechał mi odwiedzić i niestety w wyniku nieszczęśliwego wypadku spadł ze schodów i po tygodniu w szpitalu zmarł. I wtedy wydarzyło się coś niesamowitego. Dlatego, że wszystkim wydawało się, włącznie z prowincjałem naszym, przełożonym prowincjalnym i wielu, wielu innym, że ja po prostu się zwinę, spakuję i z tej Bułgarii wyjadę. No, tak byłoby logicznie. Straciłem w końcu tam ojca, nie? A mnie nawet przez głowę nie przyszła taka myśl. I dopiero po jakimś czasie, kiedy spotkałem naszego prowincjała, on mówi, wiesz co, to jest niesamowite. Ja już miałem dla ciebie miejsce. Gdzie masz iść do pracy w Polsce? Później pamiętam, rozmawiałem też z moją siostrą, która mówi, to było coś niesamowitego. Ja dopiero po jakichś kilku miesiącach zrozumiałam, jak trzeba być silnym człowiekiem, żeby takie sytuacje w życiu nie spowodowały pewnego kryzysu albo odwrócenia się od tego, czego Pan Bóg od ciebie pragnie. Nie? Ja wiem, że czasami to jest trudno, bo każdy z nas, zwłaszcza misjonarzy, no, spotyka się z różnymi sytuacjami. To nie tylko osoby ślepe, głuche, ale również czasem osoby, które, wiecie co, ja bym nie pojechał do Bułgarii, to bym nigdy po mordzie nie dostał w kościele. Niektórzy przez jakiś czas mówili, to ksiądz taki prawie męczennik, ja mówię, gdzie tam guzik, prawda. Ale dostałem po mordzie. Nos mi złamali. Ale słuchajcie, to jest doświadczenie, jak to mówią, co nas nie zabije, mówiłem to wczoraj, nie? To nas wzmocni. Dzisiaj na początku przychodzi nam z pomocą po raz kolejny nasz założyciel Bogdan Jański, założyciel Zmartwychwstańców. Bogdan Jański w swoim dzienniku zapisał takie bardzo silne, mocne dla mnie zdanie. Mówi w ten sposób. Trzeba pamiętać, że był to człowiek bardzo wykształcony i mądry, inteligentny. pewnie miał jakiś bardzo wysoki iloraz inteligencji, nie wiadomo, wtedy się testów nie robiło, to trudno powiedzieć, ale napisał tak. Wolałbym rzucić z pogardą owoce wykształcenia, niż tracić dla nich swoje obyczaje, cnoty, ten największy przymiot ogólnego Słowian charakteru. Czasem mi się też wydaje, że za dużo człowiek studiuje, wgryza się. Pamiętam świętej pamięci mamę mojego taty, moją babcię, która mówiła, że stara się czytać Pismo Święte małymi fragmentami po to, żeby się nie zgubić. Bo jak czyta dłuższe fragmenty, to czasami gubi się w ich znaczeniu. Co to znaczy porzucić wykształcenie? To nie znaczy się, że trzeba teraz odejść ze szkoły. Dobrze, tu nie ma dzieciaków i młodzieży, bo by zaraz powiedzieli, o, ksiądz błogosławi, to dobra, to się wypisuje ze szkoły. Nie ma czegoś takiego. Słuchajcie, i porządkując szpargały po naszych ojcach pracujących jeszcze w końcu XIX wieku, w naszym archiwum w Małku Tarnowo znalazłem kilka bardzo cennych rękopisów, napisanych jeszcze w takim języku dość archaicznym, byśmy powiedzieli, tak jak jest język staropolski, tak samo jest język starobułgarski, a często nazywany jest też słowiańsko-bułgarskim. Nie wiem, czy wiecie, ale język starocerkiewno-słowiański nie pochodzi z Rosji. Nie, nie, z Bułgarii. To żebyście byli na jasno. I w Bułgarii tego języka nie nazywa się starocerkiewno-słowiańskim, tylko co najwyżej starobułgarskim albo słowiańsko-bułgarskim. Skąd był Cyryl i Metody? Sołun, a Sołun dzisiejsze Tesaloniki, ale wtedy to były tereny, które zamieszkiwali Słowianie, a więc to byli Bułgarzy. To żebyście wiedzieli. I poszukując te szpargały, natrafiłem na inny bardzo wyśmienity tekst ojca Łukasza Wronowskiego, jednego z pierwszych misjonarzy, który na 23. rocznicę podpisania Unii, czyli powrotu części prawosławnych do Kościoła katolickiego w Bułgarii, tak zwanej Unii Bułgarskiej, która miała miejsce w 1860 roku. A więc, jak to trudno się domyślić, 1883 rok. Najpierw ojciec Łukasz cytuje 12 rozdział z listu do Hebrajczyków, w którym słyszymy, że i my zatem, mając dookoła siebie tak mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Znamy to, prawda? Biegu kończyłem, wiary ustrzegłem. Bardzo silne i ważne dla nas słowa. I dalej ojciec Łukasz pisze takie mądre, już bardziej filozoficzne, ale myślę, że ważne dla nas dzisiaj słowa. Ludzki rozum. Mamy rozum? Tak? Tak jakoś nie jesteście przekonani. Ludzki rozum odczuwa potrzebę poznania prawdy, która jest dla niego światłością. Jak nasze cielesne oczy odczuwają przyjemność pod wpływem rzeczywistego światła, a męki w ciemności, tak i rozum nasz, jeśli jest coś, co chce poznać, zrozumieć, a nie może, odczuwa męki. A jeśli pozna i zrozumie to, co chciał, natychmiast czuje jakby jakąś wewnętrzną światłość, a dzięki niej radość, ponieważ człowiek jest stworzony dla prawdy, którą stracił, popadając w grzech. Światłem człowieka jest oko, prawda? To, co widzimy, to, co postrzegamy i jak postrzegamy. Nieraz mówimy, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia albo punktu znajdowania się. Ja dzisiaj rano o tym mówiłem, że ostatnio się pojawiło w social media takie zdjęcie, jak to księża siedzieli w ławkach w jakiejś katedrze. Jakiś biskup mówił kazanie, wszyscy księża spali. I podpis było, jak to dobrze, czasem siąść po drugiej stronie mocy. Nie? Ja nikomu nie życzę, żeby księża, że ludzie spali na kazaniach. Pan tu jeden mi wczoraj opowiedział taką anegdotę, że ksiądz, dobry kaznodzieja i kierowca autobusu poszli do nieba. Znacie to? I mówi święty Piotr do tego księdza, mówi, oj, ty pójdziesz do czyśćca. A do kierowcy mówi, od razu do nieba. I ten ksiądz mówi, no jak? Tyle kazań wygłosiłem, nie? A on mówi, tak, tylko jak ty głosiłeś kazania, to wszyscy spali. A kierowca kierował, to wszyscy się modlili. Moi drodzy, to tylko tak, żebyście się ożywili. Dzisiaj chcemy mówić o dumie. Bo czasami jest tak, że nasza ludzka duma... Inaczej, musimy znać swoją wartość. Nie możemy się odpowiedzieć, że nie, ja jestem nikim, nie? Albo ktoś ci mówi, masz piękny talent, umiesz malować, grać na instrumencie i jeszcze mnóstwo różnych innych talentów. A ty, nie, no ja tam nic nie umiem. Nie, no nie, nie bądź taki skromny, nie jesteś taki wielki. Nie? Jeżeli umiem grać czy śpiewać, cokolwiek innego, jeżeli umiem głosić kazania, no to je głoś, a nie uciekaj, się chowaj. Prawda? Duma to odwrotność pewnej skromności człowieka i święty Jan Klimak, którego już wczoraj wspomniałem, mówi o kilku takich ważnych elementach dumy ludzkiej. Po pierwsze, człowiek najpierw kłamie samego siebie. Nie, on nie jest taki, jak wszyscy mówią, nie. On przeczy temu, że ma pewne talenty, że ma pewne możliwości, że jest wartościowy, że ma swoją godność. Pamiętam kiedyś taką dyskusję z jednym z współbraci. Teraz ten współbrat jest już w Australii misjonarzem, wywądrował z Bułgarii do Australii. I mieliśmy taką dyskusję. Czy Pan Jezus w czasie swojej męki, śmierci i zmartwychwstania przywrócił godność człowiekowi? Jak myślicie? Tak czy nie? No tak śpimy, nie? 19 wieczorem, a tu śpimy. Nie. Niczego nie musiał przywracać. On przypomniał o ludzkiej godności. Przypomniał o tym, że cierpienie i śmierć jest naturalnym elementem życia człowieka. Ale to nie znaczy się, że kiedykolwiek żeśmy tą godność zagubili. Nigdy. Nie? Nigdy nie zapomnę takiej sytuacji, kiedy wracaliśmy z wykładów w seminarium i leżał człowiek na przystanku. Nie? I nikt nie chciał do niego podejść, bo wszyscy mówili, że on jest pijany. No schlał się, nie? Ale myśmy podeszli do niego, okazało się, że wcale nie był pijany, tylko miał jakiś inny problem. Wezwaliśmy karetkę i okazało się, że człowiek miał jakiś... Nikt do tego człowieka nie podszedł. To jest tak jak w tej historii, kiedy Samarytanin, kapłan, Lewita i Samarytanin, prawda, przechodzili obok potrzebującego człowieka, który schodził z Jerozolimy do Jerycha. Nie? Ta sama historia. Święty Jan Klimak mówi dalej. Czasami człowiek również potrafi zniszczyć albo w jakiś sposób zniekształcić miłość. I kiedy miłość jest zniekształcona, kiedy miłość własna, bo ja muszę kochać samego siebie, ale nie tak jak mówiłem wczoraj, jakiego Panie Boże mnie stworzyłeś, takiego mnie masz, ale właśnie idąc drogą świętości, czyli patrząc na to, kim jestem, jaki jestem. Czasem ludzie mówią, chcesz poznać pełną prawdę o sobie, zapytaj swoich wrogów, czy tych, którzy ci nienawidzą. Nie? Ja już też wczoraj o tym mówiłem. Czasami jak nie możesz kogoś zabić, to musisz go pokochać. Nie? Ale znać prawdę o sobie, jaki jestem, kim jestem, skąd jestem. Czasami takie zakładanie okularów, które niekoniecznie do mnie pasują. Ja wiem, że te mi akurat pasują, ale to jest inny temat. Więcej, moi drodzy. Czasami człowiek potrafi w sobie wzbudzić ogromną nienawiść. A nienawiść może rodzić wiele różnych słabości. Takich jak chociażby nienawiść właśnie wobec drugiego człowieka, ale również próba jego oczerniania, plotkowania. Nie? To są nasze grzechy numer jeden. Uwielbiamy po prostu. Ojej. Kiedyś był taki piękny wiersz, bodajże biskup Krasicki go napisał, nie? O dewotce. Że się modliła, ale biła bez litości. Ale się modliła, ale biła bez litości. Moi drodzy, jeden z moich ulubionych starożytnych pisarzy i świętych, zresztą wspaniały człowiek wschodu, wraz z Bazylim Wielkim, święty Jan Złotousty, Jan Chryzostom, napisał takie mądre słowa dotyczące ofiary. Mówi tak, jak przy składaniu wieńców na to winniśmy patrzeć, by nie tylko kwiaty były czyste, ale i ręka, która je ofiaruje, tak i w śpiewaniu pieśni świętych nie wystarczy, by słowa były nabożne, ale nabożna winna być również dusza, która je uwiła. Jeden z naszych współbraci, ojciec Józef Hube, notabene pisałem o nim moją magisterkę, tak spłodziłem 200 stron, nie żebym się chwalił. Kiedyś taki jeden brat mówi, ja się nie będę chwalił, ale powiem. I ojciec Hube napisał, że pokora chce być często bardziej w umyśle, w sercu, aniżeli tylko w słowach. Nie? Godo i godo, a robi, nie? nic nie robi, inaczej mówiąc. I wydaje mi się, moi drodzy, że bardzo ważna jest, wiecie, że święta Faustyna w swoim dzienniczku często mówi o tym, że dobrymi intencjami to jest piekło wybrukowane. Nie? Czyli ważna jest nasza intencja, ważne jest nasze nastawienie, ale również ważne jest to, czy za tą intencją idzie również konkretny czyn. Czy jesteśmy w stanie również realizować to, co mówimy. Nie będziemy nigdy idealni w tym, co robimy, ale możemy próbować. To Napoleon Bonaparte kiedyś powiedział, że próba jest połową zwycięstwa i doszedł do Moskwy, nie? Było tak? Było. Moi drodzy, myśląc właśnie o naszej dumie, znalazłem kilka takich ciekawych wskazówek, które napisał święty Grzegorz Palamas. Ja o tym świętym wczoraj wspominałem przy okazji, jak mówiłem o świętych z góry Athos. Wiecie, gdzie to jest? Republika Mnichów w Grecji. Z tego, co pamiętam, chyba 5 katolików może na dzień wejść. Tylko tyle jest wiz dla katolików. Chyba, że sobie sfałszujesz prawosławne świadectwo chrztu, to cię wpuszczą. Nie, żartuję. Ale ten święty Grzegorz Palamas mówi w ten sposób, że bardzo ważne jest kilka elementów związanych z tym, w jaki sposób widzimy drugiego człowieka. Bo jak uczymy się miłości? Uczymy się miłości poprzez drugiego człowieka. O tym wczoraj mówiłem, że tak jak miłości nie widzimy, ale ją odczuwamy, i jest nam potrzebne to, w jaki sposób patrzymy, czy jakaś wskazówka, jak możemy patrzeć, czy inaczej, jak uzdrowić nasze patrzenie. I mówi tak, że oprócz tego, że potrzebujemy pokory, to również potrzebujemy odwagi. Nie? Ja to wczoraj też mówiłem, że mało kto przychodzi i mówi przy księdze, ksiądz powinien schudnąć. Nie? Mówiłem wczoraj o tym. I pisze w ten sposób. Po pierwsze, jeśli widzisz, jak bliźni czyni dobro, naśladuj go i wspieraj. A kiedy widzisz, kiedy ktoś popełnia błąd lub grzech, to nie rób wrażenia zadowolonego. Teściowa se złamała nogę. Jest. Nie jest tak czasami, nie? Jak mówi dzisiaj młody człowiek, karma wraca, nie? No. Drugie. Okazuj swoje uczucia, ale nie bardziej i nie silniej, niż pozwala ci na to twój własny osobisty charakter. A więc bądź sobą w czynieniu dobra. Nie? Trzy. Ubóstwo jest skarbem. Nie zamieniaj tego na lepsze, łatwiejsze życie. Ja wiem, że jest ważne, żeby w życiu mieć wszystko uporządkowane, jakąś przyszłość i tak dalej. Ale ubóstwo to przede wszystkim stawianie obecności Boga na pierwszym miejscu. Mogę mieć samochód, mieszkanie, 3 hacjendy gdzieś tam w górach i nad morzem, ale jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko będzie na swoim. Dalej. Dobre cechy charakteru to przede wszystkim owoc samodyscypliny człowieka, a podwaliną tych cnót jest co? Skromność. Nie bądź taki skromny, nie jesteś taki wielki. Mówiłem o tym przed chwilą. Dalej pisze, to jest ciekawe. Czas idzie do przodu, przy czym nigdy się nie spóźnia. Nie? To, co już powiedziałeś, to, co się wydarzyło, to już było. Dalej. Nigdy nie osądzaj człowieka bliźniego, nie sądź tego, który ma rację i tego, który jest w błędzie. Sądź tylko samego siebie. Nie? Kropka. Jakie proste, a jakie trudne, nie? No właśnie. Wyciągnij sobie belkę z własnego oka, później wyciągnij drzazgę z oka twojego brata. To trudno jest, zwłaszcza jak się tam coś za dużo wie, to ojej. Dobre i czyste serce może mieć tylko ten, kto nie zmusza się do bycia takim. Słowa takiego człowieka są jak prawdziwe perły, pojawiają się bardzo rzadko i są bardzo cenne. Na pewno macie takie osoby, wasi bliscy, przyjaciele, może sąsiedzi, którzy czasami coś powiedzą rzadko, ale jak powiedzą, to idzie tak wpięty. Nie? I to jest prawda. A prawda nas wyzwoli. I ostatnie. Mądrym jest nie ten, kto robi dużo, ale ten, kto stara się robić to, co trzeba. Nie? Ja często mówię, w Bułgarii na każdym narożniku ulicy jest maszyna z kawą. Wrzucasz monetę i dostajesz smaczną kawę. Naprawdę w Bułgarii w maszynach jest smaczna kawa. Na wszystkich narożnikach ulic jest kawa. I to lawatca najczęściej. Mniam, aż pianeczka taka fajna, nie? Tylko ja ludziom tłumaczę, że Pan Bóg nie działa tak jak maszyna do kawy. Bo Pan Bóg jest idealny. Bo nam się wydaje, że jak wrzucimy tam 50 centów czy 1 euro, w Bułgarii w tej chwili kawa kosztuje 40 centów, nie? To jak za darmo, jak woda. Więcej woda mineralna kosztuje. Ale czasami ta maszyna może być zepsuta, może nam zjeść pieniądze, albo nie będzie tych kubków, prawda? I co, na rękę sobie kawy nalejesz? Pan Bóg jest idealny, ale odpowiada w taki sposób, w jaki jest nam to potrzebne, nie w taki, jak chcemy. Nie? Kiedyś była taka modlitwa, piękna zresztą. Jeśli nie zapomnę, to jutro ją wam zacytuję, bo nie mam jej tutaj w konferencjach. W tej modlitwie jest powiedziane, że człowiek bardzo wielu rzeczy oczekuje od Pana Boga, a Pan Bóg daje człowiekowi tylko jedną rzecz. Serce. Serce, które jest sposobne, żeby kochać każdego człowieka bez wyjątku. I w ten sposób człowiek, choć oczekuje wielu różnych rzeczy, to otrzymuje dokładnie to, co jest mu potrzebne, a nie to, co by chciał. Nie? Do mojego współbrata, księdza Romana, który jest głuchawy i już starszy, kiedyś prowincjał chciał go wysłać do Brazylii, potem go wysłał do Bułgarii. Mówi, słuchaj, pojedziesz do Bułgarii, też jest na B. Nie? Ale on w pokorze przyjął to wezwanie i dzisiaj jest ponad 30 lat w Bułgarii. I na koniec, ojcowie Kościoła, o których często wspominam, bardzo kochają się w przyrodzie. I dzisiaj skończę to słowo historią z przyrody. Wyobraźcie sobie sytuację, ojcowie Kościoła funkcjonowali w Imperium Rzymskim, a więc również między innymi w Afryce Północnej. Egipt, tak? Znamy te rejony. I wyobraźcie sobie, wiecie jak wygląda wół i jak wygląda żaba. Jest różnica zasadnicza między tymi dwoma zwierzątkami. Spotkali się przy wodopoju, gdzieś w Afryce. Wiecie, żaba patrzy na tego woła i mówi tak. Proszę pana, a czy ja mogłabym być taka duża jak pan? Nie? Jak to żabę, nie? A on mówi, no nie, no ty jesteś żaba, jesteś mała. A ja jestem wół, jestem wielkim zwierzęciem, potężnym. Nie? A ja bym chciała spróbować, nie? Jak to żabka. No i co robią żaby? Wiecie, co robią? Tak się naduwają tutaj, pompują sobie policzki. Nie? I tak pompuje, po pewnym czasie mówi do tego woła, mówi, no i co proszę pana, czy jestem już większa? A on mówi, nie. Nie jesteś w stanie sobie dodać ani jednego milimetra więcej, bo taka jesteś stworzona przez Pana Boga. Ja jestem stworzony duży, potężny, a ty jesteś mała żabka. No ale żabka była uparta. Tak się pompowała, że aż na końcu wybuchła. Nie da się być kimś innym, nie da się przypodobać, nie da się zmienić, nie da się skorygować. Dzisiaj stajemy wobec rzeczywistości, gdzie ludzie chcą skorygować wszystko. Od płci, poprzez kolor skóry. Nie? No, jeszcze jestem w stanie zrozumieć kolor włosów. Nie? To czasami trzeba. Ale dzisiaj ludziom się wydaje, że mogą wszystko zrobić. A gdzie jest tym wszystkim Stwórca? Gdzie jest moje osobiste piękno? Mnie często ludzie pocieszają, mówią, że księdza, niech ksiądz nie chudnie. To jest księdza piękność. Ja mówię, dziękuję, chociaż trochę. Nie? A wczoraj jeden współbrat mówi, a kolanka cię nie bolą? No i wszystko się rozmyło. Moi drodzy, dziękuję wam za waszą uwagę. Pamiętajcie, że czasami warto trochę skromności, ale też trzeba znać swoją wartość. Wartość dzięki temu, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo.